GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Jest taka wyspa, której prawdziwe oblicze znają tylko ci, którzy tu żyją. Wyspa Sobieszewska to nie tylko plaże i lasy, ale przede wszystkim ludzie. Ci, którzy pamiętają, jak wyglądało życie przed laty. Kiedy rybackie sieci suszyły się na wietrze, a woda była żywicielem i przekleństwem jednocześnie. W podcaście Jedna Wyspa Wiele Wspomnień zbieramy te historie, zanim rozpłyną się w czasie. Dziś usłyszycie kolejną z nich. Ze studia nagraniowego Gdańskiego Archipelagu Kultury witam Państwa Paweł Jarczewski, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezeska Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. Osoba wielu pasji i zainteresowań, pani Mieczysława Cierpią.
Witam Państwa serdecznie.
Kiedy Wyspa Sobieszewska pojawiła się na Pani horyzoncie i pomyślała sobie Pani, tak, to chyba jest moje miejsce na ziemi?
To nie była taka prosta droga, ponieważ trochę okoliczności życiowe związane z pracą spowodowały, że w 76 roku, jako młoda mama spodziewająca się pierwszego dziecka, zjawiłam się na Wyspie Sobieszewskiej w konkretnym celu pracy. Była taka kawiarnia w Świbnie, nazywała się Pirat. I moi znajomi prowadzili ją, dzierżawiąc od właścicieli, ponieważ zmienili swoje plany życiowe, zaproponowali mi, że może bym przyjechała na Wyspę Sobieszewską, oni będą kończyć tą pracę, a może ja poprowadzę tą kawiarnię. Miałam pewne doświadczenia gastronomiczne, dlatego że będąc już nastolatką i uczennicą gimnazjum i po gimnazjum pomagałam moim znajomym w gastronomii, więc miałam jakąś orientację. I to właściwie była moja taka druga samodzielna praca, bo pierwszą prowadziłam na Półwyspie Helskim, w Jastarni, też gastronomia, no i postanowiłam, że spróbuję po prostu tutaj na Wyspie Sobieszewskiej. Ale nie wiedziałam, że to jest wyspa, nie miałam żadnego pojęcia, jak to wygląda z góry, że są jakieś dwie rzeki, dwa ujścia. Dzisiaj to już mam inną zupełnie wiedzę, ale to było w 76 roku, to już jest jakiś czas, kiedy mieszkam.
A co pani zanotowała z pierwszej wizyty?
Urodziłam się w Gdańsku, właściwie w centrum miasta, więc przyjazd do takiej miejscowości jak Świbno wydawał mi się bardzo miejscem smutnym. Rzeka Wisła płynęła sobie gdzieś tam we mgle. Nawet nie miałam żadnego pojęcia, że w pobliżu mam plażę, ponieważ byłam za bardzo zaabsorbowana tym maluchem, który się miał dopiero co urodzić, a potem jak się urodził. Urodził się zresztą wtedy, kiedy mieszkałam w tej kawiarni. I powiem szczerze, że bardzo tęskniłam za miastem, za starym miastem, bo lubiłam ulicę Długą, znałam te wszystkie zakamarki. Zawsze lubiłam muzea i takie miejsca historyczne. A tu na wyspie, w ogóle jak już nie było sezonu, tak, bo kawiarnia była sezonową, to właściwie taka totalna wieś i jeszcze smutnawa, szczególnie kiedy przyszła jesień. Nie miałam przyjaciół, nie miałam nikogo. Była ze mną moja mama, mój mąż i to nowe narodzone dziecko, także to były dla mnie bardzo trudne początki. Bardzo.
A jacy byli wtedy mieszkańcy? Jakie panowały kontakty, zwyczaje? Jakie pani wtedy pierwszy raz zauważyła?
Kawiarnia, którą prowadziłam, ten Pirat, zresztą ta nazwa potem do mnie jakoś przygnęła i niektóre osoby, które po latach mnie pamiętały, to mówiły do mnie na przykład Piratka. Szczególnie jak już miałam większe dzieci, to się pytały, dlaczego mówią do mnie Piratka. Nie wydawało mi się, że mama ma coś wspólnego z jakimiś napadami na statki. Natomiast ludzie, którzy wtedy przychodzili, i taka młodzież, i też starsi, szczególnie rybacy. No do Gdańska było im trochę daleko, tych rozrywek nie było tak bardzo dużo. Co najważniejsze, w kawiarni miałam szafę grającą, która wtedy była rzadkością w jakimkolwiek lokalu, a już na Wyspie Sobieszewskiej nikt takiej szafy grającej nie posiadał. Do tej pory posiadam płyty z tej szafy. Może nie wszystkie, ale znaczną ich ilość. I wszystkie te najnowsze przeboje, wrzucało się 2 złote i można było się bawić. Więc generalnie ludzie przychodzili na zasadzie, żeby wypić coś i potańczyć. Ale nie udało mi się złapać żadnego jakiegoś takiego bliższego kontaktu, że no ktoś był moim ulubionym konsumentem, albo że ktoś może mnie polubił jako szefową lokalu. Był taki duży dystans. Ale ci, co przychodzili, to przede wszystkim byli właśnie rybacy i taka już młodzież, która lubiła sobie potańczyć. No i ta szafa grająca i bilard. Taki na kulki, elektryczny. To się cieszyło dużym powodzeniem.
Czy wtedy ci sąsiedzi, mieszkańcy byli bardziej zżyci?
Generalnie dużo się zmieniło i mój jak gdyby osąd i pogląd na mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, kiedy sama kupiłam część domu, To było samodzielne mieszkanie wydzielone w domu. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i piękny taras z pięknym widokiem na Wisłę. I to już było w Sobieszewie. I to było moje pierwsze mieszkanie. I to zadecydowało, że postanowiłam na wyspie zostać już na stałe, ponieważ kupno mieszkania, no to już było zobowiązanie finansowe i poważna sprawa. I wtedy zaczęłam poznawać bardziej ludzi i wyspę taką bardziej turystyczną, bo jednak ten ruch turystyczny, to dojście do głównej plaży, to wszystko znajdowało się wtedy w Sobieszewie. Jak mieszkałam w Świbnie, no to właściwie znałam tylko otoczenie jak gdyby przy samym lokalu. Natomiast to życie takie zaczęło się toczyć na wyspie Sobieszewskiej bardziej w centrum, w Sobieszewie, i to było odczuwalne. I tam, jak już zamieszkałam, zaczęłam poznawać różnych znajomych. Była bardzo odczuwalna dominacja osób związanych z jednostką wojskową,
dywizjon,
bo wtedy
rakietowy.
Była jednostka, tak, przeciwrakietowa, więc to była taka jedna grupa społeczna. Też panie nauczycielki, bo w większości żony panów wojskowych pracowały w szkole jako nauczycielki. No i też panie pielęgniarki, służba zdrowia. To trochę taka nasza elita powoli. Też poznałam wtedy ten ruch turystyczny, który taki jest charakterystyczny dla wyspy, a wtedy wyglądał on tak, że ci, którzy przyjeżdżali, chcieli być blisko gospodarzy i często gospodarze robili ogniska, grillowali, opowiadali sobie wzajemnie, ta więź była taka inna, gdzie potem już po latach to się zaczęło też zmieniać, bo to już jest na zasadzie bardziej hotelowej, czyli dajemy klucz, przyjmujemy kogoś i ten ktoś nas zagospodaruje po swojemu, ale wtedy to było na zasadzie, że ludzie byli ciekawi tej wyspy naprawdę i gospodarze byli takimi gospodarzami jeszcze starej daty, więc bardzo dobrze się znali, przyjaźnili.
Ze zwyczajami przywiezionymi z południa Polski, bo tak, część ludności napływowej.
Dokładnie, ze Śląska bardzo dużo osób było. Między innymi ja też poznałam taką właśnie koleżankę, która później została matką chrzestną mojego kolejnego dziecka i ona przyjeżdżała jako młoda osoba ze swoim wówczas małym dzieckiem przez 25 lat, a później już ten syn jako 25-latek zaczął przyjeżdżać ze swoją rodziną. I takich rodzin związanych z danymi osobami, gdzie ciągle przyjeżdżali do tych samych gospodarzy, niekoniecznie do ośrodków, tylko do prywatnych kwater, było sporo. I to było takie bardzo charakterystyczne.
Wyspa stoi krajobrazami, przepięknymi miejscami. Czy znalazła Pani takie miejsce, gdzie mogła Pani odpocząć i zrelaksować się przez te powiedzmy 30 minut?
Moim ulubionym miejscem, o dziwo, był zawsze most na Wyspę Sobieszewską, ponieważ moje wszystkie dzieci urodziły się na wyspie. To kiedy już wjeżdżałam na most, to wiedziałam, że wjeżdżam do domu. Nie musiałam wjechać faktycznie już na podwórko, wejść do swojego mieszkania, tylko sam wjazd na wyspę to były dla mnie takie drzwi jak gdyby do domu. I ja w swoim mieszkaniu, tam gdzie mieszkałam, bardzo dobrze słyszałam ten stukot, który
tak,
był charakterystyczny.
Most pontonowy.
Tak, mostu pontonowego. Już mi ktoś kiedyś zadał podobne pytanie, więc pewnie spodziewał się, że może jakiś las, jakaś wydma, może jakaś plaża, a ja bardzo lubiłam ten most. Jak wjeżdżałam, miałam takie poczucie bezpieczeństwa i miałam problem, bo kiedy powstał obecny most, nasz nowy, był no ładny, technicznie bardzo dobry, wizualnie śliczny, ale jeszcze nie miał tej duszy. Pewnie no, ten jest wygodniejszy, chociaż ponieważ jestem zmotoryzowana od wczesnych lat, nigdy nie narzekałam na przejazd tym mostem, poza jedną przygodą, kiedy była słynna zima stulecia, a już mieszkałam kilka lat na wyspie i mieliśmy taką swoją tak zwaną paczkę. Postanowiliśmy, że tym razem nie będziemy spędzali Sylwestra na wyspie, tylko chociaż raz wybierzemy się gdzieś indziej. Obraliśmy sobie jako punkt Gdynię. Jechaliśmy w kilka samochodów, ja miałam malucha. Przejechaliśmy tylko przez wyspę, zakopaliśmy się w pierwszej zaspie, która była. I przerażający był dla nas widok młodych osób, dziewczyny w długich sukniach, zmoczonych lokach, ubrane na wizytowo, szły w stronę wyspy, bo też były umówione w różnych lokalach i one w tą stronę się wybierały. Skończyło się na tym, że my i oni znowu wróciliśmy na tą wyspę, więc nie udało nam się w żaden sposób z tej wyspy wyjechać. No i tam spędzaliśmy Sylwestra przy gorącej herbacie, bo nawet ogrzewanie wysiadło. Więc to takie wspomnienie, że chociaż raz zrobimy coś poza wyspą. A tak całe życie towarzyskie było skoncentrowane na wyspie. Także nawet wtedy nie udało nam się uciec.
Wspomnieliśmy tutaj o kultowych miejscach, o środkach wypoczynkowych. Mówię tutaj o drogowcu, relaksie. W Świbnie był już taki może zapomniany ośrodek kolonijny dla dzieci o nazwie Boruta.
Tak.
Czy pani je nadal pamięta i mają jakieś specjalne miejsce w
tak,
pani?
Tak, moja kawiarnia w Świbnie mieściła się bardzo blisko właśnie Boruty, prawie że vis-a-vis. Mieliśmy, tak jak większość młodych ludzi, tak zwaną swoją paczkę. Wszyscy mieliśmy wtedy tak cirka 20 parę lat. prawie każdy w naszej grupie pracował w jakimś biznesie prywatnym, tak jak ja prowadziłam kawiarnię, kto coś smażalnie, ktoś jeszcze jakieś tam rożno prowadził i mieliśmy jako młodzi ludzie mało czasu, żeby pójść się pobawić, bo sami kończyliśmy pracę o godzinie 21, ale mieliśmy to szczęście, że był taki zespół muzyczny, nazywał się Kleinusi, od Kleine od nazwiska i oni właśnie grali w drogowcu, więc my tą całą taką paczką mieliśmy zawsze dostęp do tej sali, kiedy były jakiekolwiek imprezy, mogliśmy przyjść w nocy o północy, przeważnie to było około 22 i zawsze dla nas stał już tam przy orkiestrze stolik i żeśmy się bawili. Były też jeszcze fajne ośrodki, takie no przede wszystkim wojskowy ośrodek wypoczynkowy, bo tam się odbywały bardzo często zabawy z różnej okazji i mieszkańcy cywilni też mogli w nich uczestniczyć. Ośrodek Rolnik, bardzo, bardzo znany w tym czasie też. W tych ośrodkach właśnie bez przerwy odbywały się jakieś zabawy. Wtedy zaczynał działalność nieobecny hotel Bartan, tylko pensjonat Bartan i pamiętaliśmy, jak ten pensjonat powstawał. Rodzina Gastów go prowadziła, do tej pory zresztą jest to rodzinne miejsce i jak powstał pensjonat Bartan, to my jako taka cała paczka, a do tej paczki też właśnie państwo Gast, właściciele pensjonatu należeli, zaprosili nas do tego jeszcze takiego surowego wnętrza, które było tylko otynkowane i żeśmy tam też już próbowali się po prostu bawić, czego nie widzę teraz, bo teraz gdyby mnie pan spytał, gdzie ja bym poszła na wyspę potańczyć, no to raczej miałabym problem, chyba nigdzie, bo ja naprawdę niezależnie, że pracowałam bardzo ciężko i do późnych godzin i przez całe lato, po to, żeby potem zimą móc być w domu i mamą dla dzieci, to mogę powiedzieć, że przetańczyłam w życiu bardzo dużo godzin i dzięki temu właśnie, że mieszkałam na wyspie, która wtedy była taka barwna, kolorowa, bardzo muzyczna i roztańczona.
Przełom lat 80. i 90. Nowe czasy polityczne, ekonomiczne, ale też nowa turystyka. Jak ocenia pani tamte czasy, lat 90., nawet jeszcze 2000, odnosząc to do dzisiejszych czasów?
Kiedy zaczęły się już tak zwane sprawy stoczniowe, Solidarność, to jeździłam bardzo często pod stocznię. Nie tylko ja, ale mój brat, który mieszkał w Warszawie, latem przyjeżdżał. Jeździliśmy tam, woziliśmy dla stoczniowców jedzenie prozaiczne, kaszanka, chleb, woda, jabłka. Nie byliśmy zaangażowani w jakąś politykę, ale my jako młodzi ludzie to mieliśmy takie dążenie wolnościowe, że jak to, nie możemy wyjechać za granicę, zobaczyć jak żyją inni, nie możemy dostać paszportu, a jak się udało, to ten paszport trzeba było po prostu przyjechać i oddać, tak, z powrotem. Czuliśmy się tacy po prostu zamknięci. No a potem jak już ten ruch solidarnościowy przyszedł, no to pamiętam, że będąc właśnie przy bramie stoczni, mnóstwo ludzi tam było. Jakiś mężczyzna wszedł na bramę, no i zaczął przemawiać. To był Lech Wałęsa, o czym w ogóle nie wiedziałam. I w którymś momencie po jego wypowiedzi, ponieważ byłam bardzo blisko, spytałam się, jak możemy pomóc. No i on mi wtedy odpowiedział, tutaj się mnie pyta obywatelka, jak nam pomóc. Ludzie, modlitwą nam trzeba pomóc. I te klimaty takie właśnie, tych zmian docierały na wyspę, ale my tak troszeczkę byliśmy w takiej bańce na wyspie. Bo jednak ta odległość od centrum miasta powodowała, że nie uczestniczyliśmy na co dzień, codziennie w tych wszystkich wydarzeniach. Te zmiany, kiedy przyszły, jak pan już pytał się, to było to odczuwalne, dlatego że ośrodki zaczęły tracić sens bytowania. Zmieniła się gospodarka, tak?
Zakłady upadały.
Upadały. Poza tym, no były zamykane, bo przyszła gospodarka, weź człowieku wszystko w swoje ręce i spróbuj sam coś zrobić. I to już było trudne, bo nie byliśmy tego jako społeczeństwo nauczeni, tak? Zawsze ktoś o nas myślał, o koloniach dla dzieci, o wielu innych rzeczach.
W czasach pracowniczych.
Tak, tak, była taka ochrona, a teraz trzeba było jak gdyby zadziałać samemu. Ja tego nie odczuwałam, dlatego że ja zawsze pracowałam w branży prywatnej, jeszcze za czasów komuny. I dla mnie to było oczywiste, że jak coś chcę mieć, bo tak nas też rodzice nauczyli w domu, to musimy sami zapracować. No i zaowocowało to wtedy, że kupiłam taki mały pawilon z pamiątkami, który ktoś postawił. On dopiero funkcjonował jeden rok i wyszłam z tej gastronomii i będąc już mieszkając w Sobieszewie, prowadziłam tak przez wiele lat sklep z upominkami. I te wszystkie ośrodki zaczęły powoli, to było bardzo trudne, dlatego że też doszły jeszcze inne problemy, typu brak kanalizacji, potem te wszystkie ścieki, ten kolektor i to też spowodowało, że plaże zostały zamknięte nie tylko na wyspie, bo na Mierzei też, bo one uchodziły do przekopu Wisły i potem płynąc w stronę ujścia rozchodziły się na lewy i na prawy brzeg i to spowodowało, że zostały zamknięte ośrodki i to się skumulowało jak gdyby wszystko. To był duży spadek w ogóle ruchu turystycznego i właściwie mówiło się jak gdyby w tym momencie, że wyspa jest taka skazana jak gdyby na taką zagładę. No ale wtedy już zaczęło funkcjonować stowarzyszenie.
No właśnie, bo w 1994 roku pojawia się Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, które zakłada...
Właściwie to stowarzyszenie powstało z inicjatywy dyrektorów szkół, bo szkoły były w opłakanym stanie. Ja już przedtem byłam w takim rodzicielskim komitecie rozbudowy szkoły i byłam jako rodzic wyznaczona do kontaktów z Urzędem Miasta. Przyszedł pomysł na zorganizowanie dużej grupy ludzi. W większości to byli bardzo aktywni rodzice z obydwu szkół, które były i ze Świbna i z Sobieszewa. I pierwsze nasze spotkania, takie jeszcze nierejestrowe stowarzyszenia, to się odbywały w Świbnie. No i tam zapadło decyzja, że musimy mieć po prostu większy nacisk na urzędy, żeby zrobić te remonty. Ale zaowocowało to zupełnie inną historią, bo okazało się, że nie znając się, ja wtedy po raz pierwszy na przykład poznałam Waldemara Nocnego, że mamy bardzo podobne pasje, zainteresowania. Ja zawsze chciałam w którymś tam momencie życia, żeby zrobić gazetę na Wyspie Sobieszewskiej.
Właśnie, słynne Echa Wyspy.
Tak, Echa Wyspy. Miałam taką możliwość, ponieważ mój mąż prowadził prywatnie poligrafię, więc widzieliśmy, że możemy po prostu wesprzeć za darmo drukiem, żeby zrobić taką gazetę. Na tym spotkaniu też jeszcze siedział koło mnie Piotr Jarzdzewski, który był nauczycielem wtedy w ośrodku specjalno-wychowawczym w Sobieszewie i Waldemar Nocny. Potem poznałam też Marię Wielok i się okazało, że mamy takie wspólne pasje. Dołączyli też do nas księża obydwu parafii. Tak nieszczęśliwie się stało, że kościół w Sobieszewie spłonął, ten stary, zabytkowy, przepiękny. I teraz chodziło o to, żeby powstał nowy kościół. Więc była kwestia budowy nie tylko szkół i rozbudowy, ale tych kościołów, jak również kościoła w Świbnie, który właściwie miał taką tylko malutką kapliczkę. Więc te zadania, takie ważne, dwa kościoły i dwie szkoły. Z perspektywy czasu to wydaje nam się, że faktycznie to było czyste szaleństwo. Potem się okazało, że mieszkania dla nauczycieli, bo chętnie będą uczyć w Sobieszewie, ale daleki jest dojazd dla nich z Gdańska, więc trzeba im zapewnić jakieś lokum i to wymagało wszystko już takich nacisków społecznych. No i żeby te plaże były uruchomione, no to żeby ten kolektor, no ale teraz tu oczyszczalnia wschód, żeby powstała, a poza tym sami mieszkańcy przychodzili do nas z różnymi potrzebami, ale też i skargami, ponieważ nie było już tej rady takiej osiedlowej, która była jakby ze czasów komuny. Do Gdańska było dosyć daleko i zrobiła się taka pustka, nie było tej komunikacji takiej społecznej pomiędzy miastem, do którego już należeliśmy jako dzielnica Wyspa Sobieszewska. Mieszkańcy postrzegali nas jako formę władzy, jak gdyby, więc przychodzili do nas i uważali, że my jesteśmy dość władni, wszystko załatwi, czyli dziura w płocie, lampa nieświecąca, krzywy chodnik. I jak gdyby my robiliśmy to, co dzisiaj obecnie jest zadaniem dla Rady Dzielnicy, a Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, to trzeba podkreślić, że składa się z ludzi dobrej woli. My działamy non-profit, czyli nikt nie otrzymuje żadnej gaży.
I w tym roku była okrągła rocznica, bo działacie non-profit.
30 lat, tak. Ale wracając jak gdyby do tej idei założenia tego stowarzyszenia, gdzie właśnie u podstaw były te oświatowe obiekty, te sakralne, my czuliśmy, że to nie jest nasza droga, ponieważ bardziej nam pasowały tematy nie takie gospodarcze, techniczne, tylko
ta praca
właśnie...
u podstaw, tak,
tak. Tak, ochrona środowiska, bo przecież też piękna przyroda. No ale jak to zrobić, żeby to udostępnić ludziom, bo jak będą chodzili wszędzie, to nie będzie to do końca zadbane, więc trzeba skanalizować ten ruch turystyczny, który przecież po latach się odnowił. Było bardzo dużo tych zadań, które myśmy sobie sami wymyśleli. Potem mówimy, no tak, no każda dzielnica ma jakąś imprezę, my nie mamy. No to zróbmy Dni Wyspy Sobieszewskiej. To zresztą był mój pomysł, który przywiozłam oglądając taką imprezę wieloletnią, to się nazywa Gwarki, w Tarnowskich Górach na Śląsku, gdzie są właśnie pochody Króla Sobieskiego, górników, różnych organizacji, no ale my nie mieliśmy żadnego zaplecza, tak? Bo trzeba pamiętać, że nie mieliśmy jakiejś sali większej, więc jak nas było więcej, to spotykaliśmy się w szkole, jak były mniejsze zebrania, no to na Turystycznej 3, gdzie jesteśmy obecnie też, ale nie było przecież wtedy Domu Kultury.
Właśnie, bo dość nieoczekiwanie z pomocą przychodzi pewna historyczna postać.
Tak, w Domu Kultury mieściła się od któregoś momentu Izba Wincentego Pola i od początku biblioteka i tak zwany BOM, czyli Biuro Obsługi Mieszkańców, ale brakowało nam tej przestrzeni do działań kulturalnych, bo oczywiście szkoły miały jakieś swoje programy, spotkania, apele, jakieś imprezy, ale one były na miarę dzieci szkolnych. Natomiast nam chodziło o to, żeby społeczność całej Wyspy Sobieszewskiej łączyła się ze sobą i stwierdziliśmy, że najlepszą formą to będzie po pierwsze gazeta, a po drugie jakieś imprezy takie kulturalne, ale żeby one były na miarę potrzeb mieszkańców, żeby one też nie były takie z górnej półki, a to nie będzie trafiać. Więc tutaj było takie poszukiwanie, czym naprawdę zainteresowaliby się mieszkańcy. I stąd było nasze takie działanie, żeby powstał Dom Kultury. No tu mieliśmy duże szczęście, ponieważ w tym budynku mieściła się biblioteka, Izba Wincentego Pola, ten BOM i przedszkole. I przedszkole przeszło do nowego budynku, który powstał przy szkole podstawowej i te pomieszczenia zostały wolne. W tym czasie nasz członek, założyciel i pierwszy prezes Waldemar Nocny był wiceprezydentem i myśmy bardzo pilnowali społecznie, żeby nikt nie przejął po prostu tych pomieszczeń, bo wiedzieliśmy, że są zakusy na jakąś następną restaurację, a my widzieliśmy, że potrzebą społeczną najważniejszą będzie właśnie jednak dostęp do kultury, bo do Gdańska, do centrum 15 kilometrów, więc byliśmy tacy trochę odcięci, ale też nie było tych ośrodków takich, jak to kiedyś, że można było pójść, potańczyć, pobawić się, porozmawiać. Jakiś czas taką rolę też pełnił zespół charytatywny Caritas, obecnie się nazywa, wtedy to był zespół parafialny i przy kościele powstała kawiarenka. Też należałam do tego zespołu i prowadziliśmy ją społecznie i ludzie chętnie po mszy zostawali, przychodzili, wypili herbatkę, kawę, zjedli ciastko, porozmawiali o problemach wyspy i była taka po prostu społeczna potrzeba. I dlatego jak tylko się pojawiła sytuacja, że Dom Kultury powstał, ale nadszedł czas, że można było tworzyć rady dzielnicy, to my bardzo chętnie, żeśmy wstąpili do takiego pierwszego komitetu, który jeździł po wyspie i namawiał ludzi, żeby zagłosowali, bo już takie tematy wyborcze gdzieś dawno zostały u nas zapomniane, żeby wybrać tą radę dzielnicy. Dużo osób do tej pierwszej rady dzielnicy to właśnie byli członkowie stowarzyszenia, którzy lepiej się czuli w takich roboczych, technicznych tematach niż na przykład kulturotwórczych, czy w ochronie środowiska, czy ornitologicznych, czy w historycznych. To było bardzo ważne, bo wtedy to już mieliśmy trochę siedzibę i już po jakimś czasie właśnie wtedy Rada Dzielnicy też z nami została w tym samym pomieszczeniu, w którym jesteśmy na Turystycznej 3.
Wyspa Skarbów od 2004 roku też w tym miejscu z fenomenalnym kierownikiem Anią Urbańczyk.
Tak, Ania Urbańczyk zapisała się przedtem do stowarzyszenia i ona bardzo poważnie potraktowała tą rolę kierownika i przygotowywała się, ale żeby przygotować się, to trzeba znać Wyspę Sobieszewską, bo ja jestem urodzona, jak mówię, w Gdańsku i nie przyjechałam jako nastolatka, tylko już taka 25-latka na wyspę, więc mam jakiś tam ogląd, jeśli chodzi o dzielnice Gdańska inne. Natomiast wyspa zawsze trochę inną zostanie jak inne dzielnice. To na pewno tworzy właśnie ta odległość i to nasze wydzielenie tymi wodami. Więc trzeba wyspę poznać i tych ludzi, żeby zostać szefem takiego domu kultury, żeby on szedł w kierunku potrzeb tych mieszkańców, a nie na zasadzie sztampowego, że co się sprawdziło we Wrzeszczu, to się sprawdzi na wyspie. Nie tędy droga. No i właśnie Ania Urbańczyk została członkiem stowarzyszenia. Przyjeżdżała na nasze spotkania, dowiadywała się, dużo się pytała, włączała się w różne pomysły i rozmowy. Potem z Marią Wieloch miałyśmy zaszczyt bycia w komisji, która wybierała na pierwszą kierownik Domu Kultury i byłyśmy właśnie na Oruni, centrum, siedzibie i tam właśnie przedstawiciele różnej profesji zgłaszali swoje kandydatury i przedstawiali jak gdyby wizję działalności tego Domu Kultury. Ania jednak poprzez to, że była naszym członkiem, była najbardziej przygotowana, bo znała wyspę najlepiej. W sumie taki,
i obok Ani Urbańczyk pojawia się jeszcze inna historyczna postać, która dużo dała w sensie działalności stowarzyszenia.
Na pewno postać Wincentego Pola. Tak, i będąca tam izba, która trochę była zapomniana. Ona była założona przez PTT, który działał przy Stoczni Gdańskiej. Czasy się zmieniły, prowadzący też, że tak powiem, panowie już poszli w jakiś swój wiek i w którymś momencie stał się problem, co tu teraz dalej z tą izbą. Pomysłem stowarzyszenia było, żeby tą placówkę przyjęło Muzeum Miasta Gdańska jako swój mały oddział. Dlatego stowarzyszenie zaprosiło przedstawicieli muzeum. Przyjechali, było spotkanie, obejrzeli obejrzeli wszystkie zbiory, powiedzieli, w jaką stronę to powinno pójść, bo już w krótkim czasie przedtem stowarzyszenie by zaczęło się zajmować na roboczo, jak gdyby tą izbą, ponieważ patyna czasu już ją pokryła, więc wymagała malowania, jakiegoś przemeblowania. Myśmy się za ten lifting wzięli. Poza tym to, co zauważyliśmy jako stowarzyszenie, że ta izba nie jest tak powiązana z wyspą. Vincenty Paul, owszem, jako zresztą postać bardzo znana.
Pisarz, poeta, geograf, hydrograf, krajoznawca.
Tak. Wielki pasjonat, no a trzeba pamiętać, że działał w czasie zaborów, co nie było takie przecież proste, bo jak gdyby Polski na mapie nie było. Ale on z uporem maniaka jeździł po całej Polsce, czy po byłych ziemiach
Rzeczypospolitej.
Tak, tak, Rzeczypospolitej i spisywał wszystko, co się dało. Też prowadził przecież pierwszą katedrę geografii za czasów zaboru w Krakowie. W sensie turystycznym, promocyjnym dla wyspy, ta postać ma potencjał. Tylko trzeba odpowiednio ją wyeksponować, bo mało kto zna, że ktoś taki w ogóle w historii Polski istniał, równolegle właściwie prawie z Adamem Mickiewiczem. Naszą rolą było jak gdyby też pokazanie tych związków, no bo tak naprawdę Śmiała Wisła, to jest to, co zapoczątkowało kształtowanie się Wyspy Sobieszewskiej, to jest nazwa nadana przez Vincentego Paula. I chcieliśmy właśnie to pokazać, też żeby osoby odwiedzające tą izbę widziały, że jest ten związek, nie tylko taki, że to jest geograf, uczestnik powstania, ale też, że ma inne zasługi i że jest dla wyspy ważny. I stąd żeśmy stwierdzili, że zrobimy takie informacje w trzech językach, bo już zaczęli przyjeżdżać goście zagraniczni, już Polska się otworzyła, już nie było tej żelaznej kurtyny, coraz więcej osób nas odwiedzało, więc zaczęliśmy tworzyć takie informacje, które były w niemieckim, polskim i angielskim o historii wyspy. Natomiast to jest jedna z ważniejszych postaci historii też w Polsce, no a tym bardziej ważne, że mamy ją u siebie.
Izba od 2007 roku jest pod opieką Domu Kultury Wyspa Skarbów.
Tak.
I to właśnie stowarzyszenie wspólnie robiły różnego rodzaju wydarzenia. I chyba nawet musimy wspomnieć o takim pierwszym Polówka w 2007 roku.
Tak.
Czyli wydarzenie z okazji 200. rocznicy urodzin Vincentego Paula.
Tak, w tym roku będzie 20 kwietnia 218 lat, jak jest jego rocznica urodzin.
I siłą też stowarzyszenia było to, że Vincenty Paul stał się patronem
Szlaku rowerowego imieniem Vincentego Paula, ponieważ chcieliśmy bardzo odkurzyć tą postać i na dzisiejsze czasy, jak to zrobić, bo cóż to młodzieży mówi Vincenty Paul, więc żeby się zaczęli zastanawiać, kto się kryje za tym nazwiskiem, postanowiliśmy go bardziej tak upowszechnić poprzez utworzenie szlaku rowerowego, ponieważ rowery jako takie bardzo weszły w modę od kilku lat i na dobre już funkcjonują w komunikacji, a Wyspa Sobieszewska jest bardzo licznie oblegana przez rowerzystów, no więc zrobiliśmy taki prawie 28-kilometrowy szlak, który jest po Wyspie Sobieszewskiej wokół, ale jeszcze przedtem robiliśmy też biegi. To były półmaratony po Wyspie Sobieszewskiej i one też nosiły imię Vincentego Paula. Z tych półmaratonów to żeśmy zrezygnowali, bo to jednak był dla nas za duży wysiłek i stowarzyszenie postanowiło troszeczkę pójść w inne działania, bardziej rekreacyjne i też ornitologiczne i ochronę środowiska. Ale ten szlak rowerowy został i ta polówka odbywa się co roku. No to jest taka impreza, która na dobre już zagościła u nas i też młodzież bierze udział w konkursach wiedzy o Vincentym Paulu. Pokolenia się zmieniają, więc cały
właśnie,
czas...
czasy się zmieniają, wyspa się zmienia. Co powinno zostać zachowane, a co niestety wypuściliśmy z ręki jako mieszkańcy tego miejsca?
No tak, pewne rzeczy to już nie odzyskamy. No mamy problem z forsterówką, ta, która była darowana dla Gauertera Forstera przez Hitlera w czasie wojennym, ale to już jest czas miniony. Może tam jakaś idea powstanie teraz, jak zagospodarować to miejsce. Rzeczy się zmieniają, bo też jak gdyby wyspa żyje dwutorowo, co nie jest tak odczuwalne w innych dzielnicach, czy nawet centrum Gdańska, nawet jak są turyści. U nas ewidentnie jest to wyspa sezon, i wyspa po sezonie. To jest bardzo odczuwalne i są wtedy inne priorytety i inne potrzeby. Poprawienie jak gdyby tej infrastruktury, tej czystej estetyki, no to jest bardzo ważne, szczególnie w tym centrum, bo nie każdy przyjeżdża tylko na plażę. Myślę, że świadomość mieszkańców powinna iść bardziej w kierunku takiej potrzeby przekazania wiedzy, że ludzie przyjeżdżają do nas, bo są w miejscu szczególnym, tak? Czyli miejscu, które jest też ma swoje Natura 2000, ma dwa rezerwaty i jest to obszar chronionego krajobrazu, więc tu mieszkańcy powinni jak gdyby, będąc gospodarzami, nie tylko myślę o dużych jakichś ośrodkach czy hotelach, nawet ci, którzy przyjmują w pokojach, w każdym pomieszczeniu powinno być tam, gdzie przychodzą goście, informacja: witamy gościu na Wyspie Sobieszewskiej, obszarze chronionego krajobrazu. bo wtedy ten klient zaczyna się zastanawiać, a co to jest ten obszar chroniony? Każdy w swoim domu powinien być takim przewodnikiem. Jeżeli chcemy zachować ten walor przyrodniczy, i on jest magnesem tak naprawdę, dla tych, którzy przyjeżdżają, wyszukają to miejsce, to mają czucie, że są w miejscu wyjątkowym, a ci gospodarze powinni po prostu tą dbałość o to miejsce, typu nie zostawiaj śmieci, nie zarzucaj nas tym wszystkim, bo potem my z tym zostajemy. Takie rzeczy, które są podstawą, jak gdyby wydawałoby się oczywistą, no ale nie do końca. My bardzo na to zwracamy uwagę. Mamy takie już jako stowarzyszenie imprezy stałe, poza tą polówką, która się odbywa zawsze po 20 kwietnia, to w ostatnią sobotę maja robimy tak zwany ptasi piknik. 12 lat impreza, która się przyjęła. Zaczynaliśmy od jednego stolika, gdzie staliśmy z kanapkami ze smalcem.
W Górkach Wschodnich.
Górkach Wschodnich.
Przy wejściu do rezerwatu.
Tak, jeszcze przed wejściem do rezerwatu. Nie ma u nas żadnego nagłośnienia, żadnej muzyki. To jest jedyna okazja tak naprawdę, żeby być na takim spotkaniu face to face, nie patrząc, czy będzie wata cukrowa, jakieś koniki, baloniki, bo nam nie o to chodzi. Chcemy po prostu uświadamiać ludzi co do pewnych wartości, które wyspa posiada, ale które również może każdy zastosować u siebie, gdziekolwiek mieszka i skądkolwiek nie przybył. I teraz my na dzień dzisiejszy to mamy 12 takich stoisk i na każdym stoisku dzieje się coś historycznego, przyrodniczego i naprawdę ludzie już niektórzy się przyzwyczaili i odwiedzają nas co roku. Stąd na przykład mamy fajny pomysł na leśną ścieżkę zdrowia. My to mamy na dość dużej przestrzeni leśnej i tam jest 16 urządzeń, no ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ludzie przyszli, poćwiczyli sobie, to też, no bo korzystają nasi uczniowie szkół, mieszkańcy korzystają, czasowicze korzystają, można spróbować swojej siły i umiejętności. Natomiast dołączyliśmy do tego od razu tablice edukacyjne. To są tablice, gdzie są opisane najważniejsze gatunki naszych ptaków, które bytują na wyspie, ale przecież nie tylko, no ptak nie trzyma się zawsze jednego
miejsca.
Jest
tam taka tablica, która pokazuje zegar, kiedy w lato zaczynają śpiewać pierwsze ptaki.
Tak, tak. To jest tablica, tak zwany ptasi budzik, ale mamy drugą ciekawszą tablicę, tak zwane ptasie osiedle. I na tej tablicy są wszystkie możliwe przykłady budek lęgowych. Było to trochę takie no, przekomarzające się z sytuacją, kiedy no niestety mamy też już deweloperskie osiedla i powiedzieliśmy, że to jest nasza ptasia deweloperka, ale wszystkie już są apartamenty wyprzedane. Więc tam sobie bytują takie wzorcowe budki. Także połączyliśmy taką rekreację też z edukacją. Nasze stowarzyszenie to przeszło taką długą drogę od takiej wielkiej nieufności, bo jak powstaliśmy zaraz właśnie w 94 roku, już po tych zmianach, po 89, to trochę nas postrzegano, że może jesteśmy grupą jakichś uzurpujących sobie ludzi, nie tylko budowę szkół, ale jakiejś władzy, może za tym kryją się jakieś pieniądze, jakieś układy, więc część osób tak naprawdę zapisała się do nas, myśląc, że lepiej się do nich zapisać, a my wcale nie chcieliśmy być żadną władzą, jak widać 30 lat, działamy non-profit i nic tutaj się u nas nie zmienia, ale to było trudne, bo byliśmy najmniej pozytywnie postrzegani przez mieszkańców. O dziwo. Nikt nie klaskał, że to będzie super, tylko była taka nieufność, ale ona była naturalna, wynikała z tych lat wcześniejszych, które były za czasów komuny, że nie wiadomo, co się za tym jeszcze może kryje, tak? Przyznaję, że to nie było miłe, bo też spotykaliśmy się no, z takimi niefajnymi określeniami, jakimiś tam zaczepkami czasami, ale lata pokazały nasze działalności, tym bardziej, że nawet w samym Gdańsku takich organizacji pozarządowych, każdy mówił, jak to, jakaś organizacja pozarządowa, co to w ogóle jest za twór? Ludzie nie znali pojęcia, że istnieje coś takiego, dzisiaj się mówi stowarzyszenia, fundacje. To było wtedy tak szczątkowe. W samym Gdańsku było tych takich organizacji bardzo niewiele, a tu nagle na wyspie. Nasz po prostu połączyła pasja, że na dzień dzisiejszy dużo członków stowarzyszenia w ogóle nie mieszka na wyspie, nigdy nie mieszkało, przyjeżdżają na wszystkie zebrania raz w miesiącu, robimy takie zebranie, nie rozdzielamy to pomiędzy na zarząd i cała reszta, nie ma u nas czegoś takiego, ponieważ potem są każde ręce potrzebne do pracy, jak robimy imprezę, ktoś musi postawić namiot, ktoś musi stać na stoisku i edukować, więc my po prostu nie chcemy tego rozdzielać, my nie mamy jakichś specjalnych narzędzi, żeby tych ludzi nagrywać, nagrodzić, jakoś dopingować do tej pracy. Poza tym, że mówimy, że to jest dobry czyn społeczny. I to faktycznie jest grupa ludzi, że to się sprawdza. Chociaż mówi się teraz, że już nie ma takich chętnych do działalności. My mieliśmy taki kryzys w którymś tam momencie. Dzisiaj mamy ponad 50 osób. Oni są takimi społecznikami. Myślę, że gdziekolwiek by byli i mieszkali, to by chcieli jednak coś robić. To się tak trochę ma po prostu we krwi. To są ludzie otwarci. U nas nie ma znaczenia przynależność polityczna, religijna, wyznaniowa, czy ktoś jest LGBT. Nie ma to najmniejszego znaczenia.
Wszystkie ręce na pokład dla wyspy.
I działamy społecznie. Każdy u nas ma inne predyspozycje i tak naprawdę my ten program, który robimy, tej naszej działalności, to robimy go w oparciu o umiejętności członków stowarzyszenia. Mamy czasami takie osoby też i z zewnątrz, ale na co dzień ta nasza praca właśnie opiera się na takim wolontariacie. I to jest super.
I na zakończenie, dlaczego warto przyjechać na Wyspę Sobieszewską?
Zauważyłam, że ludzie coraz bardziej jednak, mieszkając w miastach, poszukują takich spokojniejszych miejsc. Jak się wjeżdża na wyspę, to jest to specyficzny klimat. Jesteśmy mocno przyrodniczo usytuowani. Chcielibyśmy być taką przykładową wyspą, dlatego jest jeszcze dużo do zrobienia, w sensie nie tylko pokazania, że u nas jest coś fajnego latem, tylko że w ogóle fajnie się mieszka i fajnie się żyje. To jeszcze wymaga trochę pracy. Czy następne 30 lat? Nie wiem, ale wierzę, że jak nie nam, to tym, którzy przyjdą po nas, to się na pewno uda, to się musi udać.
A 31 marca tego roku zapraszamy
na 130 urodziny Wyspy Sobieszewskiej. Będzie się działo.
Dziś usłyszeliście kolejną historię, która jest częścią większej opowieści o Wyspie Sobieszewskiej i jej mieszkańcach. Mam nadzieję, że te słowa pozwoliły wam poczuć klimat tamtych lat i zobaczyć wyspę tak, jak pamiętają ją ci, którzy ją tworzyli. Kolejne wspomnienia już niebawem. Do usłyszenia.